Dzień dobry, do wysłuchania dzisiejszego programu zaprasza Małgorzata Żurakowska. W tym sezonie jesienno-zimowym Polacy pobili rekord, jeśli chodzi o szczepienia przeciwko COVID-owi i grypie. To jest bardzo dobry prognostyk. Mówi się także o wielu innych szczepionkach, które warto przyjąć, m.in. o szczepionce przeciw RSV, półpaścowi, meningokokom. I przy tej okazji pojawiają się pytania, czy w trakcie jednej wizyty można przyjąć kilka szczepionek. Zapytałam o to doktora Pawła Grzesiowskiego.
Oczywiście odpowiedź na to pytanie nie jest prosta, dlatego że gdybym powiedział, można przyjąć 100 szczepionek jednego dnia i wszystko jest super, no pewnie ktoś by może tak chciał. Ja uważam, że szczepienie to jest interwencja w układzie odporności i należy oszacować możliwości kandydata do szczepienia i dobrać dla niego indywidualny zestaw szczepień. Jeżeli mamy się spieszyć i musimy podać kilka szczepionek jednego dnia, nie ma żadnego problemu. Można podać na przykład szczepienie przeciwko grypie i RSV jednego dnia, ale na przykład, jeżeli ktoś burzliwie reagował po szczepieniu przeciw grypie rok temu, to warto może podać tę szczepionkę jako oddzielną, żeby nie dać szansy nałożyć się objawom niepożądanym jeszcze z inną szczepionką. Jeśli ktoś chce przyjąć w tej chwili szczepionki przeciwko COVID, jeżeli ktoś burzliwie reagował na szczepionkę RNA w zeszłych sezonach, być może się to teraz też powtórzy, a więc może warto podać ją oddzielnie, a na przykład właśnie podać w tej koadministracji grypę z RSV na drugiej
wizycie. W dzisiejszym programie dr Paweł Grzesiowski, główny inspektor sanitarny, wyjaśni, co to jest zdrowie publiczne, profilaktyka pierwotna i profilaktyka medyczna. Zrobi to oczywiście w sposób właściwy sobie, czyli bardzo ciekawy. Sam twierdzi, że w edukacji medycznej najważniejszy jest odbiorca. Jeśli źle przekaże wiedzę, na przykład w sposób niezrozumiały, to jest po prostu stracony czas. Długość życia wzrasta. Trochę gorzej z jakością tego życia. Jak sprawić, aby dożywać późnego wieku w dobrej kondycji? Doktor Paweł Grzesiowski.
Długość życia się zmienia i to w sposób absolutnie bezprecedensowy w historii ludzkości. Jeszcze w połowie lat 90. żyliśmy przeciętnie w wielu częściach świata 50 lat. Dzisiaj mówimy o 120, więc to jest zupełnie nowe wyzwanie dla świata. Normalni ludzie, nie jacyś przemedycznieni, po prostu w swoim życiu dokonują pewnych wyborów. I tak naprawdę profilaktyka i jej efekty, czyli nasze zdrowie i mam nadzieję, że ten efekt końcowy, czyli długowieczność, to jest tak naprawdę sztuka wyborów. Czyli tego, co będziemy robić dziś, co może zaskutkować pozytywnymi elementami w naszym życiu za jakiś czas. Wiele chorób to nie są choroby, które rozwijają się nagle. To nie są urazy, wypadki, zatrucia, tylko mówimy o chorobach tak zwanych cywilizacyjnych, czyli chorobach związanych właśnie ze stylem życia. Właśnie z tym, że jesteśmy tym, kim jesteśmy. I muszę Państwu powiedzieć, że coraz częściej spotykam osoby, które mówią o tym, że w pewnym momencie coś ich tknęło i dokonały takiego właśnie przegrupowania priorytetów. Co jest ważne? Co dziś jest ważne dla nas? Wczoraj czy przedwczoraj miałem okazję słuchać fantastycznego wykładu na temat cyberhigieny. Wiecie Państwo, jaki jest najprostszy sposób, żeby się nie denerwować, mając aktywność w mediach społecznościowych? Po prostu nie czytać komentarzy. Proste? Proste. Oczywiste? Nie do końca, bo wielu z nas, mimo że spodziewa się w tych komentarzach toksyczności, sięga do tego. To jest pewna pułapka, ja trochę psychologii, trochę socjologii, bo trzeba, żeby to wyjaśnić, ale niestety wiele osób śledzi te komentarze, a następnie przeżywa to, co w nich jest. Przecież najprościej jest nie czytać. I zróbmy taki mały jeden krok w naszym życiu, jeden na początek, a potem kolejne, żeby niepotrzebnie nie obciążać naszego zdrowia różnymi wyzwaniami, a stres związany z czymkolwiek, czy to będzie właśnie cyberhejt, czy to będzie jakieś wydarzenie zewnętrzne, na które nie mamy wpływu, to już jest zupełnie inna sprawa. Chciałbym, żebyście też Państwo zrozumieli, iż wiele chorób i na szczęście to zaczyna być widoczne już też przez lekarzy i przez naukowców, ma te same źródła. Dziś mówimy o tym, że jest pewna grupa czynników ryzyka, z której wyrastają różne choroby. Jeżeli popatrzymy na chociażby właśnie nadmiar tkanki tłuszczowej, ona generuje najrozmaitsze problemy. Nadciśnienie, uszkodzenie aparatu ruchowego może spowodować zaburzenia odporności, może prowadzić do nowotworów, może prowadzić do cukrzycy. A więc wiele chorób może wynikać z jednego czynnika, jakim jest nadmiar tkanki tłuszczowej. Tak? Palenie papierosów. Zobaczmy. Mamy toksynę, którą wchłaniamy, czy toksyny, które wchłaniamy, które generują znowu choroby naczyniowe, choroby nowotworowe, zaburzenia mózgowe, czyli intelektualne osłabienie. A więc mamy znowu jeden czynnik toksyczny, wiele różnych zaburzeń. I coraz częściej mówimy o tym, że jest pewna stała liczba chorób związanych z konkretnymi czynnikami ryzyka. Jeśli te czynniki ryzyka usuniemy, jest duża szansa, że ten efekt będzie dużo większy niż pozbycie się jakiegoś jednego problemu zdrowotnego. Ale chwila historii, proszę Państwa, bo szukałem takiego jakiegoś łącznika do historii. Okazuje się, proszę Państwa, Panakeja. To jest taka bogini, która inaczej nazywana Panaceją czy Panaceą. Od tego jej imienia mamy Panaceum, czyli środek na wszystko. Czyli to mogłaby być nasza patronka profilaktyki, bo ona właśnie była utożsamiana ze środkiem uniwersalnym na wszystkie choroby. I tak sobie pomyślałem, a miała fajne otoczenie, była córką Asklepiosa, czyli de facto naszego patrona sztuki lekarskiej, a siostry jej, czyli Higieja, sama nazwa wskazuje, wszyscy wiemy o co chodzi, Jaso, to była patronka leczenia, Aigle i Akeso. Tam jeszcze chodziło o leczenie ran i usuwanie tych różnych pasożytów. A więc to jest fajne odniesienie do historii, do mitologii, ale mitologia to był po prostu pewnego rodzaju przewodnik, algorytm postępowania i już w tych czasach mówiło się o tym, starożytna Grecja, że higiena i leczenie to nie jest tylko medycyna, to jest szeroki zakres działań właśnie profilaktycznych. Dzisiaj zdrowie publiczne przechodzi też pewną zmianę, dlatego że większość z nas z lat ubiegłych określenie zdrowie publiczne bardziej kojarzyła z czymś, co mówi bardziej o zdrowiu społeczeństwa. A dziś mówimy w tym nowym zdrowiu publicznym, że to jest zorganizowany wysiłek wielu różnych podmiotów na rzecz poprawy, promocji i przywracania zdrowia. Czyli jeśli tak rozumiemy zdrowie publiczne, to nie jest jakiś jeden miernik, wskaźnik, tylko jest to zespół działań, a więc jest to szereg różnych inicjatyw podejmowanych przez najrozmaitsze podmioty po to, żeby ludzie żyli zdrowo i jak najdłużej. Obejmuje w dzisiejszych czasach analizę sytuacji zdrowotnej, nadzór, promocję zdrowia, zapobieganie, ochronę środowiska, tak? Działania również przygotowawcze na wypadek różnego rodzaju zdarzeń nagłych, takich jak katastrofy czy zmiana klimatu. A więc to jest obszar, który właśnie cały czas dynamicznie się rozwija. No ale oczywiście przy tak dużym zakresie odpowiedzialności trzeba ustalić priorytety. 10 grup problemów, które uważamy za dominujące we współczesnym świecie. I nieprzypadkowo na pierwszym miejscu są choroby zakaźne i globalne bezpieczeństwo zdrowotne w rozumieniu transgraniczne. Choroby niezakaźne i dysproporcje w opiece zdrowotnej, kryzys klimatyczny, zdrowie mentalne, używanie substancji czy nadużywanie substancji psychoaktywnych, równość w zakresie zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego, bezpieczeństwo żywności, walka z niedożywieniem, nowe technologie, koszty opieki zdrowotnej i globalna współpraca. To są te kierunki, które eksperci światowi uznają za najbardziej w tej chwili pilne do rozstrzygnięcia w zakresie zdrowia populacyjnego. A więc co to jest w ogóle choroba, prawda? Choroba to dynamiczny proces utraty zdrowia, który jest uwarunkowany czynnikami środowiskowymi, może być również związany z predyspozycjami genetycznymi, czynnikiem chorobotwórczym, jakim może być patogen albo toksyna i wreszcie wyborami dotyczącymi stylu życia. I to jest obszar, zobaczcie Państwo, co najmniej dwa z tych elementów są w zakresie naszego wpływu. Oczywiście nie mamy wpływu na to, jakie mamy geny, ale mamy wpływ, chociaż za chwilę Państwu pokażę, że zaczynamy zmieniać nasze geny w taki sposób, że możemy leczyć, czy może będziemy kiedyś mogli leczyć choroby związane z typowymi powtarzającymi się mutacjami, ale choroba zwykle zaczyna się od fazy utajonej. Jeśli to nie jest ostra infekcja, czy uraz, czy jakaś inna sytuacja nagła, to mamy pewien czas bezobjawowości. Ktoś ma nadciśnienie, a jeszcze na tyle łagodne, że nie widzi objawów albo ich nie czuje, nie zwraca na nie uwagi. To jest ten moment, kiedy my jeszcze możemy zareagować właśnie działaniem profilaktycznym. Już w tym zakresie oczywiście będzie to profilaktyka wtórna. I zapobieganie chorobom to stosowanie wszelkich możliwych sposobów, a więc nie tylko medycznych. My tu się kojarzymy ze światem medycznym i rozmawiamy między sobą, że wielu pacjentów, znaczy wiele osób, które nie są pacjentami, nie trafia do lekarza. Inaczej mówiąc, zdrowy, młody człowiek nie chodzi do lekarza. Bo po co? Bo jest zdrowy, więc on nie szuka pomocy kogoś, kto leczy choroby. I musimy zdjąć to, ten, można powiedzieć, stygmat, czy taki uproszczony schemat, że lekarz leczy. Nie, lekarz również zapobiega. Mamy w tej chwili, co prawda, nową specjalność medyczną, czy zawód medyczny, profilaktyk, no ale to nie są lekarze, to są osoby po zdrowiu publicznym. W Polsce wciąż nie ma czegoś takiego jak medycyna zapobiegawcza. W wielu krajach istnieje lekarz, który ma specjalność w zakresie medycyny zapobiegawczej. A więc profilaktyka to działania wyprzedzające i tu możemy mieć te działania absolutnie wstępnie jeszcze realizowane, kiedy jesteśmy w pełni zdrowi, a więc to jest ta tak zwana profilaktyka pierwszorzędowa czy pierwotna. No a jeżeli już mamy chorobę, może być to profilaktyka wtórna, czyli żeby nie dopuścić do pojawienia się objawów tej choroby. Tu przykładem może być nosicielstwo chociażby wirusa HIV, który jeżeli jesteśmy zdiagnozowani wcześniej i przyjmujemy określone leki, to nie dojdzie do choroby AIDS. Więc mamy szansę zapobiec temu, co może spowodować realne zagrożenie naszego życia. No i wreszcie profilaktyka trzeciorzędowa, czyli ta sytuacja, kiedy już jesteśmy chorzy, mamy objawy, ale dobre leczenie, skuteczne leczenie zapobiega powikłaniom. I teraz troszkę jednak danych epidemiologicznych. Połowa wszystkich zgonów według WHO jest spowodowana zachowaniami i narażeniem, którym można zapobiec. Chociażby choroby układu krążenia czy układu oddechowego, urazy, ale przypadkowe, cukrzyca czy choroby, niektóre choroby zakaźne. Więc jest cała grupa chorób, którym można zapobiegać i zgonów, którym można zapobiegać poprzez racjonalną profilaktykę. Według WHO na całym świecie, to jest, są dane sprzed ponad 10 lat, ale zmarło 55 milionów ludzi i 2/3 z tych osób zmarło z powodu chorób, które można by było ograniczyć właśnie w drodze profilaktyki. Profilaktyka zdrowotna pierwszorzędowa, jak na przykład uzdatnianie wody pitnej. Tak? No wiemy wszyscy, czym kończy się picie wody z kałuży, czy może się skończyć, a jak się dzisiaj nasze krany, jak odkręci się, to można pić wodę z kranu, prawda? W większości miejsc w Polsce. A więc mamy zupełnie inny obraz sytuacji w Europie, w krajach wysoko rozwiniętych, gdzie woda nie stanowi sama w sobie zagrożenia, ale drogą wody możemy przenieść najrozmaitsze choroby zakaźne, które mogą spowodować kolosalne szkody, ale również możemy mieć wodę nieuzdatnioną chemicznie i w wodzie mogą znajdować się substancje toksyczne, chociażby ze złej sieci przepływa i tak dalej, nie będę tego tematu rozszerzał, ale możemy wodą również dostarczyć szkodliwe substancje chemiczne, które będą uszkadzać nasze narządy. Oczyszczanie ścieków, higiena osobista, prawda? Mówiliśmy tutaj o zębach, no ale mamy przecież całe mnóstwo czynności higieny osobistej, które eliminują część zagrożeń. Wystarczy, że dzisiaj trzeba się było rano ogolić, no trzeba odpowiednio podejść do maszynki do golenia, trzeba zdezynfekować. To wszystko są elementy, które codziennie realizujemy w zakresie naszego zdrowia, mówiąc wprost. Dbanie o różnego rodzaju nasze końcówki, nie wiem, zdrowe paznokcie, dobre włosy, to wszystko jest element niemedycznych interwencji, które mogą wpłynąć na nasze zdrowie i w drugą stronę możemy, zaniedbując higienę w tym zakresie, możemy doprowadzić do poważnych problemów. Kask przecież to jest absolutnie niemedyczne rozstrzygnięcie, rozwiązanie, które chroni czaszkę przed urazem. Wprowadzenie kasków nie powinno być w ogóle kwestią dyskusyjną. To powinien być absolutny obowiązek w sytuacjach, gdy jesteśmy narażeni na uszkodzenie. Dlatego napisałem kaski rowerowe czy narciarskie. To nie powinien być w ogóle temat dyskusji. Weryfikacja indeksu czystości powietrza. To już nie jest tak oczywiste. Wiele osób w ogóle zapomina o tym, że mamy skażenie środowiska i że mamy zarówno smog zewnętrzny, czyli mamy różnego rodzaju zanieczyszczenia, pyły czy chemiczne zanieczyszczenia w powietrzu zewnętrznym, ale również mamy problem z czystością powietrza w pomieszczeniach. Tam, gdzie jest grupa ludzi, która oddycha tym samym powietrzem, po pewnym czasie mamy już stężenie różnych substancji, których byśmy nie chcieli przyjmować. A więc ta dbałość również o środowisko wewnętrzne, wewnątrz budynków jest ogromna, ogromne ma znaczenie i na szczęście został ten temat dostrzeżony. Co prawda musiała wybuchnąć pandemia COVID-19, żeby ten temat się przebił, ale widzimy tu już wyraźne działania, które mówią o tym, że zaczniemy jasno precyzować, co to znaczy świeże powietrze. W powietrzu oczywiście mam na myśli wewnętrznym, czyli w tych pomieszczeniach. Zapobieganie paleniu. No myślę, że nie muszę tu nikomu tłumaczyć. Profilaktyka uzależnień, a więc wszelkie używki inne. No i wreszcie wybory żywieniowe, aktywność fizyczna czy komfort psychiczny. To wszystko przecież są interwencje niemedyczne, ale one się ściśle przekładają na nasze zdrowie, które później będzie obiektem zainteresowania lekarzy. Bezpieczne wakacje. To jest taki przykład, który naszej akcji Inspekcji Sanitarnej, którą w tym roku zainicjowaliśmy, bo to, czy my się kąpiemy w zdrowej, dobrej wodzie, czyli stan kąpieliska, ma znaczenie. To kąpielisko jest bezpieczne, czy o miejsce wypoczynku było przygotowane właściwie. To jest przecież okres, kiedy nie chcemy myśleć o chorobach, jesteśmy wyluzowani. No a jednak musimy pamiętać o tym, że słońce jest super, ale jeśli jest go nadmiar, niszczy nasze zdrowie, prawda? To samo z wodą. Jeśli wchodzimy do wody w sposób nieostrożny lub na przykład po przyjęciu jakichś substancji zmieniających naszą świadomość, to może skończyć tragicznie. Więc to wszystko jest ten element profilaktyki pierwotnej. A więc profilaktyka pierwotna to jest tak naprawdę promocja zdrowia par excellence, czyli po prostu przez wiedzę, przez świadomość dążymy do wdrożenia tych elementów w życie. I bardzo często jest tak, że intuicja nam podpowiada wybór dobry, a reklama zły. A więc pamiętajmy, nasza intuicja, nasze wybory często są, jeżeli nieskażone właśnie reklamą, są lepsze niż to, co produkuje przemysł reklamowy. Pierwsze działania profilaktyczne dotyczą środowiska emocjonalnego. I tu jako pediatra chciałem się odezwać, tak? My dziś wiemy, że tak naprawdę to, co się dzieje w życiu płodowym i przez pierwsze 3, może 5 lat życia, może determinować nasze zdrowie na całe życie. Tych wyborów, których dokonują rodzice, czy przyszli rodzice, mogą mieć absolutnie decydujący wpływ. Prosty przykład. Jeżeli niemowlę rozwinie infekcję RSV zaraz po urodzeniu, rośnie wyraźnie szansa na astmę w późniejszym życiu. Jeśli przechoruje mama w czasie ciąży COVID, może dziecko, które urodzi, mieć istotne problemy zdrowotne, szczególnie jeśli będzie to wcześniak. A więc my możemy poprzez właściwe działania już w ciąży spowodować, że to nasze potomstwo będzie miało lepszy start, będzie miało bezpieczniejszy start w życie i kolejne lata życia. Dlatego bardzo ważne jest zapewnienie pewnego rodzaju spokojnej atmosfery wychowania w tych pierwszych miesiącach, ten urlop rodzicielski, najlepiej obojga rodziców, żeby ta rodzina miała szansę wokół skoncentrować się właśnie na dobrym wprowadzeniu w życie nowego człowieka. To jest oczywiście kwestia również wsparcia, tak jak tu napisałem, jeżeli mamy taką możliwość, wsparcie krewnych, rodziny, czy też pomoc finansowa, która jest w tej chwili de facto, różnego rodzaju te socjalne wsparcia mają szansę zwiększyć wydatki na działania profilaktyczne.